Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przy mikrofonie ojciec Dawid. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, którzy wraz z nami są, którzy rozpoczynają ten dzień. Być może już od dawna go rozpoczęliście, drodzy. Niech to będzie błogosławiony czas. Zapraszamy do pozostania wraz z nami. Chcemy wspólnie przeżywać ten czas, a przed nami katecheza. Otwieramy Katechizm Kościoła Katolickiego i kolejne prawdy zawarte w tej księdze chcemy rozważać. Prośmy światło Ducha Świętego na ten czas naszej podróży przez poszczególne prawdy, na ten czas naszego rozważania, jak również na cały dzisiejszy dzień, na te wszystkie decyzje, które przed nami, na te wybory, na to, aby to był dzień, który, gdy przyjdzie uczynić rachunek sumienia na zakończenie dnia, abyśmy mogli spokojnie zasnąć z świadomością, że ten dzień, który przed nami, który trwa, to dzień, który przybliżył nas do Boga, do drugiego człowieka, do świętości. Przywołujmy wstawiennictwa Ducha Świętego. Przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Otwieramy katechizm Kościoła Katolickiego. Dziś Drugi punkt, drogi prowadzące do poznania Boga. To wszystko w dziale pierwszym. Wierzę, wierzymy. Człowiek zdolny do przyjęcia Boga. Dzisiaj punkty od 31 do 35. Jesteśmy na samym początku katechizmu, zatem też i te prawdy tak bardzo podstawowe. Wczoraj katecheza o wierze, dziś o drogach do poznania Pana Boga. Nie potrafimy dostrzec Pana Boga naszym wzrokiem, ponieważ jest On duchem. Jako istota duchowa pozostaje dla nas niewidzialny. Z tego względu rodzą się bardzo ważne pytania dotyczące możliwości poznania Stwórcy. Czy w ogóle można poznać niewidzialnego Boga? Jakie drogi prowadzą do poznania Ojca Niebieskiego? Wielu ludzi niewierzących lub obojętnych religijnie uważa, że nie można wierzyć w kogoś, kto pozostaje niewidzialny i niepoznawalny. Wątpliwości dotyczące poznania Stwórcy pojawiają się także w sercach ludzi wierzących. Różnego rodzaju doświadczenia, które nas spotykają, często sprawiają, że ta nasza wiara zostaje nadwątlona. Już na wstępie zaznaczmy za papieżem Benedyktem XVI, który podczas jednej ze środowych katechiz podkreślał, że inicjatywa Boga wyprzedza zawsze każdą inicjatywę człowieka i również w drodze do Niego to On pierwszy nas oświeca, wskazuje kierunek i nas prowadzi, przy tym szanując zawsze naszą wolność. Nie zapominajmy nigdy o tym, co przeżył święty Augustyn. To nie my wchodzimy w posiadanie prawdy po jej poszukiwaniu, ale to prawda nas szuka i bierze w posiadanie. Istnieją jednakże drogi, które mogą otwierać serce człowieka na poznanie Pana Boga. Istnieją znaki, które prowadzą do Pana Boga. Z pewnością często grozi nam, że świat oślepi nas swoimi błyskotkami, które utrudniają nam wybór owych dróg i odczytanie znaków, które Pan Bóg nam zostawił. Pan Bóg jednak szuka nas niestrudzenie, jest wierny człowiekowi, którego stworzył i odkupił, jest bliski naszemu życiu, ponieważ nas kocha. Dziś, jak wiemy, nie brak trudności i prób, przed którymi staje wiara. Często mało rozumiana, negowana, odrzucana. Święty Piotr mówił do ówczesnych chrześcijan: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Czytamy w pierwszym liście świętego Piotra, 3 rozdział, 15 werset. W przeszłości na Zachodzie, w społeczeństwie uważanym za chrześcijańskie, wiara była środowiskiem życia. Odniesienie do Boga, przylgnięcie do Niego, były dla większości osób czymś należącym do codzienności. Raczej ci, którzy nie wierzyli, musieli uzasadniać swoje niedowiarstwo. W naszym świecie sytuacja uległa zmianie. I coraz częściej to wierzący musi być w stanie przedstawić rację swojej wiary. Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio podkreślał, że wiara wystawiana jest na próbę również w dzisiejszych czasach, w których szerzą się niejednokrotnie wyszukane i podchwytliwe formy ateizmu teoretycznego i praktycznego. Począwszy od oświecenia, krytyka religii się nasiliła. W historii pojawiły się także ateistyczne systemy, w których Pan Bóg był uważany za czystą projekcję ludzkiego ducha, iluzję, wytwór społeczeństwa zdeformowanego przez liczne alienacje. Ubiegły wiek był świadkiem silnego procesu sekularyzacji w imię absolutnej autonomii człowieka, uznawanego za miarę i twórcę rzeczywistości, lecz pozbawionego swego statusu stworzenia na obraz i podobieństwo Boga. W naszych czasach pojawiło się zjawisko szczególnie niebezpieczne dla wiary. Istnieje bowiem forma ateizmu, który nazywamy praktycznym, w którym nie neguje się prawd wiary czy obrzędów religijnych, lecz po prostu uznaje, że są one nieistotne dla codziennej egzystencji, oderwane od życia, bezużyteczne. Często wierzy się zatem w Boga w sposób powierzchowny i żyje się tak, jakby Bóg nie istniał. W obliczu tej sytuacji Kościół wierny mandatowi Chrystusa nigdy nie przestaje głosić prawdy o człowieku i jego przeznaczeniu. Sobór Watykański II ujmuje to w zwięzłym sformułowaniu. Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin. Istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowywany i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi. Czytamy w Konstytucji Gaudium et Spes numer 19. Jakie odpowiedzi powinna zatem dawać wiara? Łagodnie, z szacunkiem, ateizmowi, obojętności wobec wymiaru wertykalnego, a żeby człowiek naszych czasów mógł w dalszym ciągu zastanawiać się nad istnieniem Boga i chodzić drogami, które do Niego prowadzą. Wspomnijmy o dwóch drogach zaznaczonych w katechizmie Kościoła katolickiego w tej części, które wskazuje zarówno naturalna refleksja, jak też sama siła wiary. Zwięźle można te dwie drogi wyrazić w dwóch słowach. Świat i człowiek. Świat i człowiek. O tym, kim jest Pan Bóg, mówi nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga poznania Pana Zastępów. Stwórca objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł. Twarz człowieka, niebo pełne gwiazd, zmiana pór roku, narodziny dziecka. To ślady obecności Boga pośród nas. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne drogi wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także dowodami na istnienie Boga. Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy. To dwa fragmenty z katechizmu Kościoła katolickiego, numer 31 oraz 36. Biblijną podstawą tej nauki jest przede wszystkim stwierdzenie świętego Pawła z listu do Rzymian. Od stworzenia świata niewidzialnego, Jego, to znaczy Boga, przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Zatem stworzenie jest niejako ikoną, poprzez którą rozum ludzki dostrzega Stwórcę. Ikona, poprzez którą rozum ludzki dostrzega Stwórcę. Święty Augustyn powie: zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, zapytaj piękno nieba, zapytaj wszystko, co istnieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczynił całe to piękno, poddane zmianom, jeśli nie piękny, nie podlegający żadnej zmianie? Prawda o możliwości poznania Boga naturalnymi siłami ludzkiego rozumu znajduje swe bardzo mocne odzwierciedlenie także w filozofii, od jej początków do czasów nam współczesnych. Obecna w niej racjonalna argumentacja za istnieniem Boga daje się sprowadzić zasadniczo do dwóch form. W zależności od tego, czy jej punktem wyjścia jest świat materialny, czy osoba ludzka. Pierwszy rodzaj argumentacji nosi miano kosmologicznej. Są to dowody z obserwacji kosmosu, świata. Drugi nosi miano antropologicznej, z obserwacji człowieka, jego życia wewnętrznego, psychiki. W historii myśli filozoficznej szczególne znaczenie w dziedzinie uzasadnienia istnienia Boga posiadają tak zwane drogi świętego Tomasza, do których odwołuje się także katechizm Kościoła katolickiego. W sumie teologicznej święty Tomasz wskazał i omówił 5 następujących argumentów kosmologicznych za istnieniem absolutu, za istnieniem Boga. Z ruchu, wskazujący na istnienie pierwszego poruszyciela, z przyczynowości sprawczej, dowodzący istnienia pierwszej przyczyny świata, z przygodności rzeczy, wskazujący na istnienie bytu koniecznego, ze stopniowania doskonałości, wskazujący istnienie najwyższej doskonałości oraz z celowości, stwierdzający istnienie stwórczego rozumu kosmosu. Drogi ku istnieniu Boga, które tutaj przytoczyliśmy, noszą również nazwę dowodów. Tutaj pewne słowo też komentarza. Dowodów, ale nie w sensie, jaki temu terminowi nadają nauki matematyczne czy przyrodnicze, tylko w znaczeniu spójnych i przekonujących argumentów filozoficznych, które podmiot rozumie z mniejszą lub większą głębią, w zależności od jego specyficznej formacji, jak czytamy w katechizmie w 31 punkcie. Fakt, że dowody na istnienie Boga nie mogą być rozumiane w tym samym sensie, co dowody wykorzystywane w naukach doświadczalnych, wnioskuje się z łatwością z faktu, że Pan Bóg nie jest przedmiotem naszego poznania empirycznego. Każda droga ku istnieniu Boga posiada tylko, dosięga zaledwie jakiegoś konkretnego aspektu lub wymiaru absolutnej rzeczywistości Boga. Biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata. Bogactwo i bezmiar Boga są takie, że żadna z tych dróg sama w sobie nie może dojść do pełnego i osobistego obrazu Boga. Tylko do której z jego cech, istnienia, rozumu, opatrzności i tak dalej. Drugi te gromadzą w dużej mierze refleksje poprzedzających filozofów, poprzedzających świętego Tomasza. Pierwsze dwie drogi głoszą ideę, że łańcuchy przyczynowe, przejście od możności do aktu, przejście od skutecznej przyczyny do skutku, te łańcuchy przyczynowe, jakie obserwujemy w przyrodzie, nie mogą zachodzić w przeszłości w nieskończoność, tylko muszą się opierać na pierwszym sprawcy i na pierwszej przyczynie. Trzecia droga, wychodząc od obserwacji, przygodności i ograniczenia bytów naturalnych, wnioskuje, że ich przyczyną musi być byt nieograniczony i konieczny. Czwarta, rozważając różne stopnie doskonałości, jakie są obecne w rzeczach, wnioskuje istnienie jakiegoś źródła tej doskonałości. Piąta droga, obserwując ład i celowość obecne w świecie, będące konsekwencją specyficzności i stabilności jego praw, wnioskuje o istnieniu porządkującego rozumu, będącego również ostateczną przyczyną wszystkiego. Człowiek to są drogi. Pięć dróg świętego Tomasza z Akwinu. Człowiek zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności szczęścia, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 33. Obok tych argumentów, które przed chwilą przytoczyliśmy, wychodzących od świata materialnego, odwołujemy się do argumentów antropologicznych, opartych na różnych przejawach życia duchowego człowieka. Zaliczamy do nich między innymi dowód ideologiczny z poszukiwania prawdy, deontologiczny z faktu istnienia praw moralnych i sumienia i eudaimologiczny z ludzkiego pragnienia i dążenia do szczęścia. Człowiek pragnie i szuka szczęścia na różne sposoby. Jednym z nich jest gromadzenie, zdobywanie różnych rzeczy, dóbr, majątku, środków materialnych. Może to nieść radość, ale tylko przemijającą, bo po zdobyciu czegoś upragnionego człowiek tęskni za czymś innym, nowym i do tego dąży. Istotnym sposobem dążenia do szczęścia jest poszukiwanie prawdy, uczenie się, studiowanie, odkrywanie prawdy może stać się pasją życiową, rodzić radość, ale nie zapewnia na ziemi trwałego szczęścia. Jeszcze inaczej, człowiek usiłuje doznać jak najwięcej radości przez kontakt chociażby z pięknem. Dlatego na przykład podróżuje, aby zobaczyć wspaniałe krajobrazy, słucha muzyki, kupuje płyty, chodzi na koncerty, na wystawy malarstwa. Może nawet sam gromadzi w domu obrazy, aby kontakt z pięknem go uszczęśliwiał. Życie uczy jednak, że to piękno spotykane na tym świecie, chociaż cieszy, nie uszczęśliwia w pełni. Najpowszechniejszym wyrazem tęsknoty za szczęściem jest szukanie miłości przez człowieka, który chce być kochany. Pragnienie stykać się nie tylko z szacunkiem, ale pragniemy stykać się z prawdziwą miłością. Dlatego człowiek szuka bliskiej jego sercu osoby. To dążenie do gromadzenia różnych dóbr, do szukania prawdy, do kontaktu z pięknem, a przede wszystkim do zetknięcia się z autentyczną miłością, ujawnia potężne pragnienie szczęścia wszczepione w serce człowieka. Pragnienie to nie zanika. Chociaż całe pokolenia odchodzą, nie doznawszy w pełni szczęścia tutaj na ziemi. Pomimo tych smutnych doświadczeń poprzednich pokoleń, pragnienie szczęścia nie znika w człowieku. Głód prawdy, piękna i miłości nie pomniejsza się, chociaż nikt i nic na ziemi nie jest w stanie go zaspokoić całkowicie. W związku z tym nasuwa się pytanie. Dlaczego człowiek pragnie więcej niż może znaleźć na ziemi dobra, prawdy, piękna, miłości? Czy nie ma czegoś lub kogoś poza tym światem, za kim człowiek tęskni w głębi swej duszy? Czy nie ma tego, którego szuka podświadomie, chcąc posiąść nieskończone wszystko, nieskończoną prawdę, nieskończone piękno, nieskończoną miłość? Jedynym sensownym wyjaśnieniem wydaje się to, że naprawdę istnieje to, za czym tak bardzo człowiek tęskni i że pragnie Boga, i że to pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Pan Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Panu Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście. W Nim znajdzie to, czego w głębi serca szuka, nieskończoną pełnię, nieskończoną prawdę, nieskończone piękno, a przede wszystkim wieczną, nieskończoną i niezmierną miłość. W rozmowie z człowiekiem przeżywającym niepewność co do istnienia Boga, można czasem postawić pytanie. Jeśli Pana Boga nie ma, to kto Cię kocha prawdziwie? To kto Cię kocha prawdziwie? W niejednym wypadku zadanie tego pytania wyda większe owoce niż przytaczanie wielu innych dowodów. Spójrzmy. Prawdę podaną przez katechizm, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga, można rozumieć następująco. Dusza ludzka w momencie stworzenia zetknęła się ze swoim Stwórcą i nie może go już zapomnieć. Nie potrafi zapomnieć jego dobroci i jego piękna, jego miłości. Tęskni więc za nim. A ta tęsknota wyraża się w pragnieniu prawdy, piękna i miłości. Człowiek jednak nie zawsze uświadamia sobie wyraźnie, kogo właściwie szuka. Nie rozumie nieraz, że szuka Boga, który stworzył jego duszę. Często szuka Boga po omacku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Nierzadko też człowiek kieruje się w swoim poszukiwaniu szczęścia ku temu, co materialne, ku stworzeniu, zamiast ku Stwórcy. Doznaje wtedy zawodu, rozgoryczenia, bo serce człowieka nie dozna szczęścia, dopóki, jak mówi święty Augustyn, nie spocznie w Bogu. W głodzie szczęścia zawiera się pragnienie tego, który jako jedyna istota może nas naprawdę uszczęśliwić. Można by powiedzieć, że powszechne pragnienie szczęścia jest tęsknotą, za można tak to określić, duchowym pocałunkiem, który Trójca Święta, nieskończona prawda, nieskończone piękno i nieskończona miłość złożyły w naszej duszy w momencie stworzenia. Święty Augustyn powie, gdy przylgnę do Ciebie całym sobą, skończy się wszelki ból i wszelki trud. Moje życie będzie życiem prawdziwym, całe napełnione Tobą. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, wśród ludzi wierzących daje się nierzadko zauważyć pewnego rodzaju taki swoisty kompleks, jakby wiara była czymś kłócącym się z nowoczesnością, z aspiracjami oświeconego rozumu ludzkiego. Rozważana prawda katechizmu pokazuje zupełną bezzasadność takiej oceny. W świetle tego, co zostało powiedziane, można z dumą wyrażać swą wiarę jako postawę najbardziej racjonalną. Świadomość tego, że Pana Boga można poznać przy użyciu naturalnych sił ludzkiego rozumu, powinna w nas też wzbudzać gotowość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Także jeśli nie przyjmują oni objawienia. Poszerzyć się w ten sposób powinien krąg i skuteczność naszego apostolskiego oddziaływania. Rozważana prawda winna wreszcie wzbudzić w nas jeszcze większą miłość i wdzięczność wobec Boga, który na różne sposoby objawia się człowiekowi i obdarzył go wspaniałym darem rozumu, jak również winna przyczynić się do większej akceptacji świata stworzonego, w którym odbija się wielkość Stwórcy. Człowiek tak cudownie stworzony i świat, który zachwyca, to również konkretne drogi do tego, aby człowiek przy pomocy rozumu doszedł do poznania Boga. O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po całej ziemi, Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk swoich. Złożyłeś to wszystko pod jego stopy. Czytamy w psalmie 8, który niech będzie także zwieńczeniem tej części naszej katechezy.